Przypomnę, że jak napisane, zajmujemy się tematem Trójcy Świętej i tym samym dotykamy istoty Boga. I to jest właśnie sam fakt, że próbujemy się zmierzyć z istotą nieograniczoną. To jako ograniczone stworzenia powoduje ogromną trudność. Ale dzięki Bogu za to, że Bóg objawił się nam w sposób taki, że możemy Go zrozumieć. Możemy mieć poznanie Jego osoby. Oczywiście nie będzie to zrozumienie w pełni, prawda? Bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć, ale coś możemy zrozumieć i to, co rozumiemy, jest prawdziwe. Dotykamy pewnej tajemnicy, bo Bóg, jak powiedzieć, jest nieograniczonym, jesteśmy ograniczeni, więc nie wszystko jest przed nami odkryte. Bóg objawił się i objawił nam to, co jest potrzebne dla nas. Ale to nie można powiedzieć, że to jest całe objawienie Boga, że wiemy wszystko na temat Boga. Znaczy to, co wiemy, prawda, na tej podstawie możemy powiedzieć, że znamy Boga, że wiemy, jaki Bóg jest. Ale głębie, wysokość, szerokość, prawda, to już trudniej to ogarnąć. Oczywiście mamy pewne wskazówki, możemy wiedzieć, że Bóg jest święty, Bóg jest dobry, Bóg jest w Trójcy, prawda? Ale głębie tego to już troszeczkę inaczej, z tym już jest trudniej. W każdym razie Boga możemy poznać, możemy wiedzieć, jaki jest. Jest to wiedza wystarczająca dla nas. Mając tą wiedzę, możemy powiedzieć, że wiemy, jaki Bóg jest. Przypomnę tylko krótko, o czym mówiłem ostatnim razem. Mówiłem, że od samego początku Kościół był atakowany z zewnątrz, z wewnątrz i ciągle musiał artykułować swoje wyznanie wiary. Musiał określać, w co wierzy, a w co nie. I jedną z takich podstawowych nauk, która była przez Kościół od początku określana, to była nauka o Trójcy. Oczywiście ona się kształtowała od samego początku, ponieważ był problem, niektórzy ludzie mieli problem z boskością Jezusa Chrystusa. Nie uznawali Jezusa jako Boga. Zaprzeczali temu. W związku z tym Kościół musiał bronić się przed takimi naukami i musiał definiować, w co wierzy. I to tym samym określał, kto jest ortodoksyjnym chrześcijaninem, a kto jest heretykiem. Dlatego powstawały różne wyznania wiary. Mieliśmy przykład w zeszłym tygodniu wyznania nicejsko-konstantynopolitańskiego z IV wieku. Jako przykład jeden z. Dalej słowo Trójca. Oczywiście ono się nie pojawia nigdzie w Piśmie Świętym. Nigdzie nie znajdziemy tego słowa, ale koncepcja jest jak najbardziej biblijna. Tak? To nie jest tak, że ta nauka powstała dlatego, że chrześcijanie dostrzegli tą naukę i potrzebowali jakoś ją określić. I w związku z tym powstało słowo Trójca, bo najlepiej oddaje to, czym ta nauka jest, co ta nauka przedstawia. Nie ma lepszego słowa jak na dzień dzisiejszy. I powiedzieliśmy sobie jedną taką podstawową rzecz, zasadniczą, pewien aksjomat, stała rzecz, przyjęta z góry, że Bóg jest jeden. Jest jeden Bóg. Jesteśmy monoteistami, wierzymy w jednego Boga. Tak jak Żydzi w Starym Testamencie wierzyli tylko w jednego Boga i my kontynuujemy tą wiarę w Boga Izraela, w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ciągle wierzymy, że Bóg jest jeden. I Nowy Testament buduje na fundamencie Starego Testamentu i w Nowym Testamencie ciągle ta wiara w jednego Boga jest wyrażana w różnych miejscach, w wielu miejscach. Więc pierwsza podstawowa rzecz, jeśli chodzi o Trójcę, że Bóg jest jeden. Druga rzecz, jeśli chodzi o naukę o Trójcy, to że Bóg jest w trzech osobach. Pismo Święte pokazuje nam, że jest tylko jeden Bóg, który stworzył wszystko, niebo, ziemię, wszystko, co na nich jest, ale Pismo Święte mówi coś jeszcze odnośnie istoty Boga. Ten Bóg, ten jeden Bóg jest w trzech osobach. Jeśli chodzi o Stary Testament, to nauka ta nie jest pokazana tak klarownie jak w Nowym Testamencie. co nie znaczy, że w Starym Testamencie nie ma, można powiedzieć, zajawki do nauki o Trójcy. Stary Testament przygotowuje grunt, przygotowuje, można powiedzieć, zaplecze do tego, aby w Nowym Testamencie ta nauka o Trójcy została wyeksponowana. Więc nie możemy powiedzieć, że nauka o Trójcy płynie wyłącznie z Nowego Testamentu. Niecałe Pismo Święte pokazuje, wskazuje na Trójcę Świętą. Więc jakie są, jak Stary Testament, bo to nas ciekawi. Jak Nowy Testament mówi, to mniej więcej wiemy, prawda? Ale jak Stary Testament wskazuje na Trójcę Świętą, to jest ciekawe. Więc są fragmenty, które mówią, czy Bóg, w których Bóg mówi o sobie jako w liczbie mnogiej. Tak to trzeba powiedzieć. Tak? Są fragmenty, gdzie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. I są takie trzy wersety. Dwa są wzięte z pierwszej Księgi Mojżeszowej, a drugi z Księgi Izajasza. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Tak? Drugi werset. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my. I trzeci werset z Księgi Izajasza. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Czyli Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. I oczywiście ktoś zaraz, wiadomo, ludzie mają różne pomysły, jak to wyjaśnić. Jak to wyjaśnić? Dlaczego tutaj się pojawia liczba mnoga? No i często ludzie podają, no tak, kiedyś królowie mówili o sobie my, tak? My, król, ten i ten, prawda, ogłaszamy to i to. Tyle, że oczywiście są takie dokumenty, których jest użyte właśnie my jako król, określenie jednej osoby, wyniesienie majestatu tej osoby, ta osoba mówi o sobie w liczbie mnogiej. Ale te dokumenty to są dosyć późne. One się pojawiają, w Piśmie Świętym nigdzie nie ma tego użytego odnośnie królów. A tych królów w Piśmie Świętym w Starym Testamencie jest mnóstwo. To żaden król nie mówi tak o sobie w Piśmie Świętym. Więc Stary Testament nie używa czegoś takiego, takiej formy odnoszenia się w stosunku do jakiegokolwiek króla. I widzimy, że w tych wersetach tylko Bóg mówi o sobie my, czy o sobie mówi w liczbie mnogiej. W związku z tym, oczywiście to nie jest mowa o Trójcy Świętej, prawda? To nie wskazuje na Trójcę Świętą, ale wskazuje na pewną mnogość, jeśli chodzi o Boga. Pewną wielość. Skoro Bóg mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i tak dalej. Oczywiście Bóg nie mówi tutaj o aniołach, na przykład uczyńmy człowieka na obraz nasz, czyli aniołowie będą zaangażowani w akt stwórczy i aniołowie też będą pewnym wzorem do stworzenia człowieka, ponieważ Bóg dalej mówi: i uczynił Pan Bóg człowieka na obraz swój. Aniołowie nie byli zaangażowani w proces stworzenia, tylko i wyłącznie Bóg był zaangażowany w proces stworzenia i skoro mówi, że uczynił Boga na obraz nasz, tak? Oto człowiek stał się taki jak my. To znaczy, że jest pewna mnogość, jeśli chodzi o istotę Boga. Jest jeden Bóg, ale widzimy, że Bóg mówi tutaj w liczbie mnogiej. Samo imię Boże, imię Boże, Elohim, Bóg, tak? Ono jest już w liczbie mnogiej. El w starym, w hebrajskim, prawda? Jest określenie na Pan. Na Bóg, tak? A Elohim jest odniesione do Boga, czyli samo imię wskazuje też na to, że Bóg jest w liczbie mnogiej, można powiedzieć. Jeden Bóg, ale w kilku osobach. Dodatkowo są jeszcze inne fragmenty Pisma Świętego, gdzie jedna osoba jest nazwana Bogiem lub Panem i jest odróżniona od innej osoby, która też jest nazwana Bogiem. Nie wiem, czy to zrozumiałe. Czyli mamy fragmenty, gdzie jest powiedziane o dwóch osobach, Każda z tych osób, te dwie osoby są różne, ale każda z tych osób jest nazwana Panem lub Bogiem. Na przykład Psalm 45, wersety 7-8. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. I werset 7 mówi, tron Twój, o Boże. Werset 8 mówi, a Bóg Twój, tak, pomazał Cię olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. A więc mamy dwie różne osoby, które są nazwane Panem. Jeszcze jedna jest Bogiem, przepraszam, Bogiem. W liście do Hebrajczyków jest użyte odniesienie do tego wersetu i ten fragment jest użyty na pokazanie tego, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest wyższy od aniołów. Kolejny werset. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Tak samo w Nowym Testamencie ten werset jest odniesiony do Jezusa Chrystusa. Że Jezus jest Panem. Tak, rzekł Pan Panu memu. Czyli mamy dwie różne osoby, każda z nich jest Panem. Kolejny werset, oto ja posyłam anioła mego, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Więc dwie różne osoby, każda z nich jest Panem. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga. Proroctwo Ozeasza. I to jest słowo, które wypowiedział Pan do Ozeasza. W wersecie pierwszym tego rozdziału czytamy, że Pan powiedział słowo do Ozeasza. I ten Ozeasz prorokuje. I mówi, że i wybawię ich przez Pana, ich Boga. Dwie różne osoby, każda z nich jest Panem, każda z nich jest Bogiem. Możemy jeszcze wskazać na fragmenty, które mówią o pewnej odrębności. Może już jakby skupiając się konkretnie na odrębności od Ducha Świętego, czy też na odrębności Syna Bożego. W opisie stworzenia mamy wzmiankę o Duchu Bożym. Pan Bóg jest, prawda? Pan Bóg na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I dalej mam powiedziane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli już jest jakaś pewna odrębność zarysowana. Widzimy też Ducha Bożego w Piśmie Świętym w Starym Testamencie uzdalniającego ludzi do wykonania jakiegoś zadania, do wypełnienia powołania, czy też dającego dary. Patrz, powołałem imienie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy, napełniłem go Duchem Bożym. Kiedy byli na pustyni, Mojżesz dostał plan wybudowania świątyni, czy też przybytku, namiotu zgromadzenia i ten człowiek, Besalel, został uzdolniony do tego, żeby wszystko wykonać. Otrzymał ducha, został napełniony Duchem Bożym. Dalej możemy widzieć Gedeona, którego ogarnął duch pański, taki zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Bóg powołał Gedeona do tego, żeby wybawił Izraela z ręki wrogów. Dalej Izajasza 61:1. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Jest rozdzielenie między Panem, jest rozdzielenie a Duchem. I też mowa jest o Mesjaszu, który przyjdzie, który będzie namaszczony Duchem Świętym, na którym będzie Duch Święty. Nie można powiedzieć o Duchu Świętym, że jest jakąś energią, Bożą mocą, ponieważ Stary Testament już wskazuje na osobowość Ducha Świętego, na to, że ma emocje. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Izajasza 63:10. No energii, mocy nie można zasmucić, tak? Można zasmucić tylko kogoś, kto jest osobą. Jest też mowa oczywiście w Starym Testamencie o kolejnej osobie, o Mesjaszu, który widzimy, że w Nowym Testamencie jest Synem Bożym. Kilkukrotnie mamy do czynienia z aniołem Pana, który utożsamiany jest z Bogiem, lecz jednocześnie przedstawiany jako ktoś od Niego odrębny. I tutaj mam podane wersety, 2 Mojżeszowa 3, wersety 2-6 i Sędziów 13:2-22. Anioł Pana, który był utożsamiany z Bogiem i Jemu oddawano cześć. Istnieją proroctwa, które utożsamiają długo oczekiwanego Mesjasza z Bogiem. Z jednej strony Mesjasz jest człowiekiem, ale z drugiej strony są proroctwa, które odnoszą się do tego Mesjasza jako do kogoś więcej niż człowieka, ponieważ przypisane są mu atrybuty Boga, imię Boga i władza Boga. Izajasza 9, wersety 5-6. Albowiem dziecię się nam narodziło, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwość odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Dalej z księgi Daniela. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. I to jest mowa o Królestwie Bożym. Czyli ktoś na podobieństwo Syna Człowieczego, na podobieństwo człowieka. Ale ten ktoś otrzymuje władzę, pełnię władzy nad Królestwem Bożym. Więc nie może to być człowiek, nie może to być stworzenie. Więc Stary Testament mówi o wielości w jedności. Tym samym Stary Testament przygotowuje drogę dla Nowego Testamentu, toruje drogę dla Nowego Testamentu, żeby ta nauka o Trójcy mogła być w pełni zdefiniowana. Więc Nowy Testament z kolei pokazuje nam w wielu miejscach działanie trzech osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tylko trzech. Nigdzie nie widzimy większej liczby osób, czy w Nowym Testamencie nie widzimy większej, nie ma czwartej osoby w Bogu, tak? Co prawda niektórzy, w cudzysłowie chrześcijanie, mówią o Matce Pana Jezusa jako czwartej osobie Trójcy, ale to jest nieuzasadnione, nie można tak mówić. W każdym razie Bóg jest w trzech osobach w Nowym Testamencie. Nigdzie nie widzimy czwartej, czy piątej, czy większej ilości osób. Dlatego mówimy o Trójcy. I czytając Nowy Testament, widzimy, jak uczniowie zaczynają powoli poznawać, kim jest Jezus. Nauka o Trójcy nie jest zdefiniowana w ten sposób, że Jezus naucza i słuchajcie, teraz zacznę wam mówić o Trójcy Świętej. Tak? To nie jest ten sposób zdefiniowana. To jest raczej oni chodzili z Jezusem, poznawali Jezusa, słyszeli Jego nauczanie, widzieli, czego dokonywał, słyszeli to, co Bóg mówił o Nim, widzieli, co Stary Testament mówi o Nim i oni dochodzili do miejsca, gdzie musieli sobie zadać pytanie, czy Jezus jest tylko człowiekiem? Czy Jezus jest tylko człowiekiem? Ponieważ to wszystko, co On zrobił, to, kim On jest, nie pozwala nam określić Go wyłącznie jako człowieka. My wierzymy, czy chrześcijanie wierzyli, że Jezus jest Panem. A słowo Pan było zarezerwowane w Starym Testamencie dla Boga Jahwe. Więc oni doszli do tego przekonania, że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale jest i Bogiem. Tak samo Duch Święty nie jest tylko jakąś energią, prawda? On jest przede wszystkim osobą, ale też jest i Bogiem. Dlatego uczniowie nie mają problemu, żeby czcić Jezusa, żeby modlić się do Niego, żeby Go wielbić. Tak samo z Duchem Świętym nie mają problemu. W związku z tym nie jest to jakby nauka o Trójcy Świętej nie jest wyłożona na zasadzie ABC, prawda? Tutaj są punkty tej nauki, tylko raczej Nowy Testament jest przesiąknięty tą ideą, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Oni to po prostu zakładają. W związku z tym te elementy, te taki można powiedzieć, ten kierunek trynitarny będzie widoczny w Nowym Testamencie. Chrzest Jezusa jest takim przykładem. Kiedy Jezus został ochrzczony, co się stało? Wstąpił na Niego Duch Święty. Tak? Oraz Bóg, czy Ojciec przemówił. To jest mój Syn umiłowany. Czyli mamy trzy odrębne osoby. Dalej widzimy tak zwaną formułę trynitarną. Kiedy Pan Jezus zleca to wielkie posłannictwo, idąc na cały świat, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, tak, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli tutaj Ojciec, Syn i Duch Święty to są zrównane jako osoby. Mają ten sam status, ale jest jeden Bóg ciągle. Inne przykłady w Jana 14, 15, 23, to nie mam ich tutaj są wymienione, to zostawimy sobie. W każdym bądź razie, czy też przykład z 2 Koryntian 13, 13, to zakończę list, jak Paweł zakończył list, co napisał? Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Ojca oraz społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi, tak? Czyli znowu myślenie trynitarne, kierunek trynitarny. Czyli widzimy, że Trójca to nie jest jakiś wymysł. Ktoś sobie wymyślił, ale jest to nauka, która jest już, można znaleźć wzmianki, znaczy już pewne wskazówki można znaleźć w Starym Testamencie, ale w pełni jest wyrażona dopiero w Nowym Testamencie. I to, co widzimy w Piśmie Świętym, daje nam podstawy do takiego sformułowania nauki. Więc Nowy Testament buduje na Starym, ale też rozwija to, co Stary Testament, to w czym Stary Testament milczy. Ale też nie pozostaje nam żadnej wątpliwości, że jest jeden Bóg, ale ten Bóg jest w trzech osobach. Jest to Ojciec, Syn i Duch Święty. I za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, będziemy zajmować się tematem, który wynika tak, z tego, że każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Co to znaczy? Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to objawienie, jakie mamy w Piśmie Świętym, za to, że to jest Twoje Słowo. Przede wszystkim, że ono jest nieomylne. Panie, dziękujemy Tobie za te wszystkie wskazówki, które już w Starym Testamencie umieściłeś. Za te wszystkie wzmianki, Panie, które pokazałeś, że jest jeden Bóg, ale że może być mnogość w Bogu, że może być wielość. Panie, dziękujemy Ci za to, że Nowy Testament, że pełniej to wyraził i dzisiaj możemy mieć pewność co do tego, że nauka, którą otrzymaliśmy, ma dobry fundament. Jest uzasadniona, ponieważ Twoje Słowo tak mówi. Panie, dziękujemy Tobie, że jest jeden Bóg, ale jest On w trzech osobach, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I Panie, niech ta nauka będzie utwierdzona w naszych sercach, w naszych umysłach, abyśmy zawsze byli gotowi dać odpór tym, którzy podważają tą naukę, czy podważają boskość Jezusa, czy też podważają osobowość Ducha Świętego. Panie, prosimy Ciebie, abyśmy mogli zawsze być też trynitarni w naszym myśleniu o Tobie, w naszym rozumieniu istoty Boga. Abyśmy wiedzieli, że zawsze pamiętali o tym, że są trzy osoby w jednym bycie, w jednej istocie. Panie, wywyższamy Cię i dziękujemy Tobie za to, że uchyliłeś rąbka tej tajemnicy, że objawiłeś nam się w taki sposób i to przerasta nasze zrozumienie, nasze możliwości zrozumienia. Panie, nie znajdujemy nic, co można było w naturze znaleźć, a co by w jakiś sposób mogło nam lepiej to zrozumieć. Musimy to, Panie, przyjąć przez wiarę i daj nam wiarę, Panie, że tak jest. Panie, wywyższamy Ciebie za wszystko, co mamy w Jezusie Chrystusie. Amen.